Drodzy, kiedy patrzycie na mnie, zapewne widzicie człowieka, ale nie tylko. Widzicie około 7 oktylionów atomów. Z tylu mniej więcej składa się człowiek. Ile to jest? 7 razy 10 do 48. Dużo, prawda? Z tego powstaje około 30 trylionów komórek. Każdy z nas składa się z takiej ilości mniej więcej. Jedni mają trochę mniej, inni mają może trochę więcej. Bóg połączył to w jedno ciało, które pięknie, harmonijnie funkcjonuje, składające się z milionu elementów. I czasami odczuwamy, jak coś nam tam zawodzi, to odczuwamy niektóre organy i mówimy, to nie działa, czy tamto nie działa. Najbardziej zadziwiający i złożony jest mózg człowieka. Mózg dorosłego człowieka składa się z około 100 miliardów komórek neuronowych. 100 miliardów komórek. O rozgałęzieniach, które umożliwiają stworzenie ponad 100 bilionów połączeń, czyli te 100 miliardów komórek może utworzyć 100 bilionów połączeń. Uczeni odkryli, żeby to wszystko działało, twój i mój mózg potrzebuje 25 watów prądu. 25 watów, żeby nasz mózg dzień i noc pracował. Może w nocy niektóre rzeczy wyłącza, wygasza, więc może trochę mniej. Ale wyobraźcie sobie, 25 watów, to jak weźmiemy LEDy, to możemy pięknie oświecić nasz dom. Jeden z psalmistów, psalm 8, werset 5, zadał takie pytanie Bogu. Czymże jest człowiek? Boże, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Bardzo mądre pytanie. Drodzy, dzisiaj właśnie takie pytanie chciałbym sobie i każdemu z nas postawić. Bardzo wiele mówimy o Bogu i to jest podstawa. Zadaniem każdego chrześcijanina, każdego dziecka Bożego jest poznawać Boga. Zgadzacie się ze mną? Rozkochać się w Nim i poznawać Go bardziej i bardziej każdego dnia. Ale drugą ważną rzeczą, którą powinniśmy robić, to również poznawać siebie. Kim jestem? Boże, kim ja jestem? Problem polega na tym, że żyjemy w ciekawym miejscu, gdzie ten świecki punkt widzenia, mówię o Europie, ale nasz kraj niczym się nie różni, mamy w naszych umysłach wdrukowany taki świecki punkt widzenia na temat człowieka. Człowiek według nauki to jest taka istota, takie zwierzątko psychofizyczne. Udało mu się najwyżej tam na tych szczeblach rozwoju wejść, no i wszystko jest okej, tak? Ale czy tak się rzeczy mają? Co mówi Biblia na temat człowieka? Dzisiaj chciałbym takie pytanie postawić i to będzie, dzisiaj raczej to będzie wstęp do tego, co będę mówił za tydzień. Ale musimy przez to przejść. Będziemy dzisiaj taką namiastkę antropologii biblijnej. Antropos i logos to jest nauka o człowieku po grecku. Jest to jeden z działów teologii. Nie bójcie się, nie będzie wykładu teologicznego. Nie chciałbym, żeby coś takiego było. Ale chciałbym w taki praktyczny sposób, biblijny sposób spojrzeć na człowieka. Antropologia to jest jeden z działów teologicznych. Teologia to nie jest coś, co nas ugryzie, tylko to jest nauka, która powstała na przestrzeni 2000 lat. I antropologia jest jednym z działów teologicznych, czyli nauk, gdzie się porządkuje pewne zasady wiary, interpretacje Bożego Słowa. Łatwiej jest nam pewne rzeczy zrozumieć. I drodzy, rozpocznę od zasad interpretacji Bożego Słowa, ponieważ możemy, czytając Biblię, dojść do różnych wniosków, jeśli nie zastosujemy odpowiedniego klucza do zrozumienia Bożego Słowa. Dlatego mamy wiele religii, mamy wiele fałszywych religii, mamy wiele dogmatów teologicznych, które czasami, jak słucham, to jedne zaprzeczają drugim. Po pierwsze, kiedy czytasz Boże Słowo, musisz uwzględnić całe Pismo. Jeżeli na przykład czytasz Pismo Święte pod kątem, jaki jest Bóg, no to oczywiście możesz wyrwać jedno miejsce i rozbudować sobie obraz, ale błogosławioną rzeczą jest po prostu przejrzeć jak najwięcej miejsc Bożego Słowa, które mówią o Bogu. A najbardziej cię zachęcam do tego, żebyś przeczytał cztery Ewangelie i przyjrzał się, jak poszczególni ewangeliści widzieli Jezusa Chrystusa. Bo on powiedział, kto widział mnie, widział Ojca, widział naszego Boga. Po drugie, musimy pamiętać, że w Biblii jest stopniowe objawienie. A więc to apogeum objawienia Bożego jest, kiedy przyszedł Jezus Chrystus. Bo samo Słowo stało się ciałem i było pośród nas. Jeśli o czymś czytasz, na przykład o człowieku będziesz czytał na pierwszych kartach Biblii, oczywiście tam będą piękne rzeczy opisane, ale będą bardzo zagadkowo. Ale kiedy będziesz czytał listy Pawła, albo Jana, albo jeszcze jakiegoś innego autora Nowego Testamentu, to na pewno to objawienie będzie bardzo szerokie, bardzo głębokie. Wielu rzeczy nie będziemy rozumieć czytając. Co nie oznacza, że to jest już wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia. Po prostu nie jesteśmy w stanie znieść i Bóg zawarł pewne prawdy w Bożym Słowie, które są nam potrzebne do zrozumienia pewnych rzeczy. Trzecia rzecz. Musimy uwzględnić takie cztery etapy w historii człowieka. A szczególnie, kiedy mówimy o antropologii. Musimy to uwzględnić, ale to jest bardzo dobre, kiedy bierzemy pod uwagę w ogóle, czytając Boże Słowo. A więc, jeśli chodzi o antropologię, to w pierwszych dwóch rozdziałach Starego Testamentu Bóg mówi o człowieku jako o doskonałym stworzeniu. Tam nie przeczytacie nic o grzechu, że jakieś przykre, złe wydarzenia były, tam jest doskonałość. Dlaczego? Bo Bóg go stworzył doskonałym. I kiedy czytamy, możemy tak jak przez mgłę zobaczyć człowieka, którego Bóg stworzył. Potem mamy trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i tam mamy opis upadku człowieka i konsekwencje tego. I czytamy o duchowej śmierci, o zerwanych relacjach z Bogiem, o grzechu, o losie człowieka, który zmienił się diametralnie. Diametralnie. Z ogrodu Eden do takiego padołu, w którym musieli walczyć o przetrwanie każdego dnia. Dalsza część Starego Testamentu, począwszy od upadku człowieka, aż po Ewangelię, mówi o człowieku, który ma za sobą upadek. Który jest upadłym człowiekiem, musimy sobie to powiedzieć jednoznacznie. Jakkolwiek by święcie wyglądał, jest upadłym człowiekiem. I mówi do człowieka duchowo martwego. W Starym Testamencie nie mamy ani jednego stwierdzenia o narodzeniu na nowo. Aczkolwiek możemy oglądać piękne rzeczy, czytać o wspaniałych rzeczach, o sporadycznych oczywiście, to nie było nagminne, o ludziach, którzy w szczególny sposób doświadczali Bożego objawienia, teofanii. Możemy czytać o ludziach, którzy zostali namaszczeni Duchem Świętym, spoczął na nich Duch Pana i wykonywali niesamowite rzeczy. Od chociażby pierwszy z brzegu Samson, który wykonywał rzeczy, które są niemożliwe do wykonania przez człowieka. Dlaczego to uczynił? Ponieważ był namaszczony przez Boga. Był, na nim spoczął Duch Pana i to wystarczyło, aby mógł wykonywać wielkie rzeczy. Możemy tu mówić o Dawidzie, o wielu innych, o Salomonie, którego Bóg przez Ducha Świętego obdarzył szczególną mądrością i wielu, wielu innych prorokach i ludziach, którzy żyli na tej ziemi i doświadczali szczególnej mocy, mądrości Boga w swoim życiu. I w swojej pracy, w swojej służbie. Jednak Stary Testament w wielu miejscach wyraźnie zapowiada coś nowego. Zapowiada zmianę stanu upadłego człowieka. Oto przykład. Ezechiel 36, 26. Pozwólcie, że bo zapominam o tym, żeby włączać wersety. I dam wam nowe serce i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Zupełna ciemność na świecie. Wszystkie ościenne narody wokół Izraela nie znają Boga. Kłaniają się kamieniom, drzewom, figurkom różnego typu, mówiąc, oto nasi bogowie. Jedyny naród od czasu do czasu coś tam przez mgłę zaczyna rozumieć, ale wszyscy są zanurzeni właśnie w tym przekleństwie upadku człowieka. Bóg daje im doskonały zakon, którego nie są w stanie wypełnić. Wszystko, co mogą zrobić, to się przyznać, że nie są w stanie. I w tym wszystkim, w tej ciemności, Bóg przepowiada, że nadejdzie dzień, że wszystko się zmieni, że do waszego życia przyjdzie rewolucja. Ludzie patrzyli na siebie i mówili, coś ze mną w środku jest nie tak. Chciałbym, ale nie mam siły, nie mam mocy, nie mam mądrości w swoim życiu, abym żył tak, jak Bóg tego oczekuje. Patrzyli w te prawa zakonu, pewnie kiwali głową, podziwiali je, ale z drugiej strony musieli przyznać, nie jesteśmy w stanie. I kiedy patrzymy na historię Izraela, to widzimy takie wzloty i upadki. Czasami wzbili się na chwilę, ale za chwileczkę już ma ta sama sytuacja, ta sama historia. Znów gdzieś są na obrzeżach. Dam wam nowe serce, a stare zabiorę. I nowego ducha dam do waszego wnętrza. I rzeczywiście, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa otwiera nam nowy rozdział w historii człowieka. Apostoł Paweł tak wyraził to w drugim rozdziale listu do Koryntian, 5:17, mój ulubiony. Tak więc, jeśli ktoś w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Ze starym co się stało? Tam nie jest napisane, że postarajcie się, żeby przeminęło. To przeminęło. Czasami w naszych głowach, w naszej pamięci, w naszych sercach coś nie przeminęło, ale w oczach Bożych to już dawno przeminęło. Wszystko jest nowe. I to jest odpowiedź na to, co czytaliśmy w Starym Testamencie. Nowe stworzenie. Nowy początek, nowe życie, nowe serce, nowy duch w naszym wnętrzu. Niesamowite. I jest jeszcze czwarty stan, który jest przed nami. Ciągle przed nami. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I wtedy ta klamra zostanie zamknięta. Ty i ja dostaniemy doskonałe ciała. Doskonałe ciała. Nie tylko pod względem wyglądu, bo pewnie każdy z nas będzie wyjątkowo piękny, niepowtarzalnie piękny, ale chodzi o nasze wnętrze, chodzi o naszą naturę cielesną. Ona będzie doskonała. Będzie współgrać z tym, co jest wewnątrz, w naszym sercu. I od tego momentu będziemy mogli mówić o takim pełnym odkupieniu człowieka. Będziemy przebywać w obecności Bożej. Na tą chwilę jest to jeszcze naszą nadzieją. Ale przyjdzie dzień. Bóg jest wierny swoim słowom. Nie wiem, czy to będę oglądał na tymi oczyma, czy już tymi nowymi, przy zmartwychwzbudzeniu, ale wiem, że Bóg jest wierny i przyjdzie dzień, kiedy wszyscy staniemy przed Bogiem w nowych ciałach. Czwarta zasada to człowiek musi spojrzeć z Bożego punktu. Musimy oderwać się od siebie troszeczkę, wyjść z siebie i spojrzeć tak, jak to Bóg widzi. Czasami upieramy się przed tym. W drugim do Koryntian, czy pierwszy do Koryntian, 2:11 i dalej mówi tak. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który jest w nim? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym Bóg łaskawie nas obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nim głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzić. Jest to taki dosyć trudny fragment Bożego Słowa, mówiący, czy jest to, mógłbym powiedzieć, pewna instrukcja, jak podchodzić do duchowych rzeczy. Jeśli chcesz poznawać Boga, poznawać duchową rzeczywistość, to tutaj jest świetna instrukcja, co należy zrobić. Po pierwsze, tutaj jest wyraźnie, jednoznacznie powiedziane, że człowiek zmysłowy, a co, kto to jest, to za chwileczkę sobie więcej powiemy, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzić. W wierszu 13 czytamy, głosimy to w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, pomyślałem sobie, co byście pomyśleli o mnie, gdybym teraz zdjął zegarek i zaczął ważyć nim coś. Powiedzielibyście, no pastor, coś się pogubił. Zegarkiem nie da się zważyć, można zmierzyć czas, ale zważyć jakąś masę się nie da. Przyłożyłbym złą miarę, tak? Niewłaściwą miarę. Bo tutaj jest czas, a tutaj jest mierzony czas, a ja potrzebuję zmierzyć jakąś masę, jakiś ciężar, jakiś przedmiot. I podobnie może być w rzeczywistości duchowej. Możemy próbować się przebijać, ale przykładamy złą miarę. I o tym mówi tutaj apostoł Paweł. W duchowej rzeczywistości tak czasami postępujemy. Za pomocą zmysłów, emocji próbujemy poznać sferę duchową. Ale to jest niemożliwe. Jeśli chcemy pozwolić Duchowi Świętemu, aby nas wprowadzał w duchową rzeczywistość, potrzebujemy się wyciszyć przed Bogiem. Potrzebujemy Boże Słowo. Potrzebujemy czasu. I potrzebujemy pozwolić, aby do nas przemówił. Bo prawda jest taka, że On pragnie to czynić. Duch Święty przyszedł po to, aby nas wprowadzać we wszelką prawdę. Zgadza się? On chce. Tylko czy my chcemy, a jeśli chcemy, czy zajmujemy właściwą postawę? Czy raczej Duchowi Świętemu pokazujemy, co powinien nam potwierdzić, bo to jest nasza teologia. My tak wierzymy i tak chcemy wierzyć. A Duch Święty mówi, nie, nie, jesteś w błędzie. Ja ci chcę pokazać coś, co przekracza twoje zrozumienie. Potrzebujemy czasu. W tym zapędzonym świecie potrzebujemy czasu, aby poznawać Boga, aby również poznawać siebie, aby poznawać duchową rzeczywistość. Przejdźmy teraz do 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w tym fragmencie mówi o potrzebie przygotowania całego człowieka. Gdzie na przestrzeni historii Kościoła mamy różne okresy. Ja mówię też tą historię taką kościołów tradycyjnych. Był czas ascezy, gdzie uważano, że ciało to jest zgnilizna, nikomu to niepotrzebne, w ogóle się tym nie zajmować, nie myć, nie żywić dobrze, bo to tylko ciało, ono i tak umrze. Ale ja tutaj czytam zupełnie co innego. Bóg mówi, że duch, dusza i ciało mają być przygotowane, aby były bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Duch, czyli pneumo greckie, dusza, czyli psyche i ciało, czyli soma. Te trzy aspekty człowieka. Drodzy, żebyśmy też mogli mieć taki szerszy kontekst, warto przyjrzeć się, gdzie i kiedy te słowa zostały zapisane. Ten kontekst ma ogromne znaczenie, ponieważ w antycznym świecie, w tamtych czasach, mówię szczególnie o tej wschodniej części Rzymu, czyli tam, gdzie dzisiaj jest Turcja i tak dalej, tam były pielęgnowane pewne poglądy, bardzo dziwne poglądy, a mam na myśli gnozę, gnozis. Jest to bardzo, bardzo ciekawy taki nurt, można powiedzieć filozoficzny, który rozprzestrzenił się po tych wschodnich terytoriach i również znalazł miejsce w Kościele i to bardzo mocno. Był taki moment, że już się wydawało, że to takie biblijne chrześcijaństwo obumrze, już niewielu ludzi stało twardo przy tym, co mówi Boże Słowo. Większość zachłysnęła się właśnie gnozą. Mówię o wieku trzecim już i tak dalej. Greckie słowo gnozis oznacza wiedzę, mądrość, poznanie. Gnostycy to ludzie, którzy posiedli tajemną wiedzę. Wiedzę o najwyższej prawdzie, ukrytą przed rzeszami nieświadomych takiego prymitywnego motłochu. Ci ludzie uważali się za oświeconych, za wyjątkowych, za szczególnych i za wyższych od tych zwykłych ludzi, którzy nie byli tego świadomi. Oni głosili, że w niebie wśród bogów, nie mówili o jednym bogu, ale o kilku, i wśród tych był Demiurg, taki trzeciej kategorii bóg, który się zbuntował i stworzył cały świat materialny. Oni również ogłaszali, że ciało, ludzkie ciało jest więzieniem człowieka, jest więzieniem duszy. I dla nich potrzeba wyzwolenia się była takim celem, a potrzeba wyzwolenia to umrzeć jak najszybciej i nie wracać już do ciała. Wiecie, bardzo dziwne, bardzo pokrętne, ale to znalazło taki podatny grunt wśród chrześcijan. Takim przykładem może być mowa Pawła na Areopagu, kiedy głosił zmartwychwstanie, a ówcześni ludzie tam mieszkający się burzyli, śmiali się z niego, ale wielu również stawało przeciwko niemu. Mówi, co ty to jakieś bzdury głosisz, przeczytajcie to sobie. To właśnie to. Nie zgadzali się z tym, że jest jakieś zmartwychwstanie, że jest dalsze życie w ciele i tak dalej, i tak dalej. Uważali, że to jest zbędne, niepotrzebne i nie ma o czym rozmawiać. Nie wierzyli w zmartwychwstanie ciała. I w tym kręgu, w tym środowisku naucza apostoł Paweł. Rozwija się chrześcijaństwo. I wiecie, gdy dotykamy czasem takich tych starożytnych książek, jest ich niewiele, ale w niektórych to się przebija. Można zobaczyć właśnie tą gnozę w ich podejściu do życia, do Boga, do Bożego Słowa. Przejdźmy zatem do tych trzech poszczególnych elementów. Jako pierwszy weźmiemy ducha. Duch to greckie pneuma. Duch występuje w Nowym Testamencie, bo ja raczej chciałbym się skupić na Nowym Testamencie. Występuje 379 razy. W Nowym Testamencie 379 razy jest użyte słowo duch. Zgodzicie się ze mną, że to chyba ważny temat, tak? Jeden z ważniejszych tematów. W Starym Testamencie to oczywiście ruach, w Nowym to pneuma. Takie podstawowe znaczenia tego słowa to wiatr, tchnienie życia u ludzi i u zwierząt, ale również moc Boga, pneuma. Zastanawiając się nad znaczeniem tego terminu, musimy zwrócić naszą uwagę na najważniejsze ze znaczeń. Ale co to jest? Termin duch jest wykorzystywany czy używany do określenia Boga. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi do tej kobiety przy studni, Bóg jest duchem. Bóg jest duchem. Bóg jest miłością i to często dosyć szybko rozumiemy, ale Bóg jest również duchem. Co to znaczy? Co to znaczy, że Bóg jest duchem? Słowo Boże poprzez użycie tego pojęcia duch, pneuma, chce zwrócić naszą uwagę na zupełną odmienność od tego wszystkiego, co znamy, spotykamy w naszym codziennym życiu. Bóg nieskończenie przewyższa to wszystko. W tym słowie duch zawarta jest niesamowita głębia. Paweł pięknie napisał w liście do Rzymian, że cokolwiek możemy sobie wyobrazić, namalować, wyrzeźbić, to nie jest Bogiem. I nieraz się zastanawiam nad tym i doszedłem do takich wniosków, że nie ma co kombinować. Na pewno wszyscy będziemy zaskoczeni, kiedy go zobaczymy. Będziemy zadziwieni. Będziemy oglądać kogoś, kogo nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić. Kogoś niewyobrażalnie pięknego, potężnego, kochanego, cudownego. I cokolwiek bym tutaj, jakiekolwiek słowa bym używał. W tym określeniu duch kryje się też wielka tajemnica naszego kochanego Boga. Pan Jezus w Ewangelii, czy w ogóle w swojej służbie zapowiadał przyjście Ducha Pocieszyciela, Parakletos. Ja odejdę, ale po mnie przyjdzie Duch Prawdy, który wprowadzi was we wszelką prawdę, będzie waszym pocieszycielem, będzie was uczył, będzie was zachęcał, będzie was podnosił. Duch Prawdy, Duch Święty. Mamy kolejne miejsce. W odróżnieniu od duszy, która wskazuje na cechę życia, cechę wspólną człowiekowi i zwierzętom. Zwierzęta mają duszę. Już Noemu Bóg powiedział, że nie będziesz jadł zwierzęta, wypuścisz jego duszę, bo jego dusza jest we krwi. Też trzeba się głęboko zastanowić, o co tutaj chodzi. Ale słowo duch odnosi się do tego rodzaju życia, które jest wspólne tylko Bogu i człowiekowi. Mamy w tym swój udział. Człowiek jest istotą duchową. Żadne ze zwierząt nie jest istotą duchową. Ma duszę, ale nie ma ducha. I musimy jednak pamiętać o różnicach między nieskończonym Bogiem a stworzeniem, jakim jest człowiek. Wiecie, czasami słyszymy, nie, że jesteście bogami i tak dalej. Ja jestem daleki od tego. Jestem Bożym stworzeniem. Bóg mnie stworzył. Bóg mnie stworzył, ciebie też. W Adamie i w Ewie. Tylko dwóch ludzi. I dał im zdolność rozmnażania. Idźcie i napełniajcie ziemię. I popatrzcie, jak to przykazanie jest pięknie wypełniane przez człowieka. Chyba już 8 miliardów ludzi na świecie. Musimy pamiętać również o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. I tam jest dodany taki fajny szczególik, jako mężczyznę i kobietę. Czyli kiedy zobaczysz małżeństwo, to jest to obraz Boga. Nie Bóg, obraz Boga. Między rzeczywistością a obrazem jest brak jednej współrzędnej, tak? Rzeczywistość ma 3D, a obraz ma 2D. No i tak to mnie, mamy Bóg w trzech osobach, a małżeństwo jest w dwóch osobach, tak? Jest obrazem. Tak, troszeczkę filozofuję w tej chwili, ale zwróćcie uwagę. Kim jest człowiek? Psalmista zadał dobre pytanie. Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, a syn człowieczy, że go nawiedzasz? Wiecie, czasami tak sobie siebie traktujemy brzydko. Ja mówię o sobie też. Tak, wiecie, z góry, powierzchownie. Ale naprawdę, gdy zagłębi cię w ten temat, to ty i ja jesteśmy niesamowitymi. Jesteśmy drogocennymi w oczach Bożych. Jesteśmy kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym. A jeśli do tego jeszcze dorzucimy tytuł z przodu, Dziecko Boże, dziećmi Bożymi jesteście, ale jeszcze nie wiemy, kim będziemy, mówi Boże Słowo. Czujecie, o co chodzi? To jest niesamowite. Z piersi wyrywa się pieśń chwały. Boże Wszechmogący, nie potrafię Ci za to podziękować. No tak, ale my wolimy widać, oglądać, skupiać się na naszych padołach, na naszych problemach. Ja nie chcę powiedzieć, że one nie są ważne, ale czasami one przyćmiewają nam radość z tego, kim jesteśmy. Wszystko przeminie. Wszystko na tej ziemi przeminie. Cokolwiek masz, czymkolwiek się zajmujesz, wszystko ma swój początek i będzie mieć swój koniec. Podsumujmy. Duch odnosi się do sfery ponadnaturalnej, niedostrzegalnego przy pomocy ludzkich zmysłów. Nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć naszymi oczyma, usłyszeć, zmierzyć czymkolwiek. Nie da się. Sfera duchowa jest niedostępna dla naturalnego człowieka. Jest to sfera działania Boga, który sam jest duchem i pragnie człowieka doprowadzić do jedności z sobą. Doprowadzić człowieka do jedności z sobą. To jest jego cel, to jest jego działanie. Po to przyszedł Jezus. Po to teraz Duch Święty działa, abyś ty i ja mogli sobie tu siedzieć i cieszyć się, rozkoszować Jego zbawieniem i doświadczać Jego obecności, Jego miłości na każdy dzień naszego życia. Czy to nie jest cudowne? Dusza, psyche posiada znaczenie bliskie do naszego potocznego psychika. Używamy takiego pojęcia, tak? Siada mi psychika. Nieraz słyszymy. Czyli ten wewnętrzny człowiek gdzieś tam szwankuje, tak? Nasze emocje, nasze myślenie. Coś się dzieje nie tak. To dar życia od Boga. To Bóg tchnął w nas swoje życie. Naturalne, fizyczne życie podarowane człowiekowi przez Boga. Możemy o tym czytać w ogrodzie, jak to było w ogrodzie Eden. I tchnął Bóg. Ożywił. Z prochu ziemi uczynił człowieka. Dusza nie jest duchem. W liście do Tesaloniczan dusza występuje obok ducha. I cały wasz duch i dusza. Czyli stawia na tym samym poziomie i ducha, i duszę. Nie jest coś nie tak, prawda? Duch nie jest duszą, dusza nie jest duchem. Podobnie mamy w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 werset. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przepraszam, bo zapominam. Przenikająca aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Tutaj autor listu do Hebrajczyków właściwie mówi to samo, co przed chwileczką czytaliśmy. Mówi o duszy, mówi o duchu i mówi o ciele, bo mówi o szpiku i o kościach, tak? Szpik i kości to są elementy naszego ciała. I mówi, że jest coś, co może to rozdzielić. Chcecie zobaczyć to tak podzielone? Słowo Boże. Kiedy czytamy Boże Słowo, czasami Bóg coś przecina, żebyśmy coś zobaczyli. Bo to jest tak splątane, nazwijmy to, że już siebie nie rozumiemy. Ale Bóg pragnie, aby w naszym wnętrzu była harmonia. I On poprzez swoje Słowo dotyka naszego życia. Dotyka naszego wnętrza przede wszystkim. I tak jak można oddzielić szpik od kości, tak można oddzielić również ducha od duszy. Czyni to Boże Słowo. Kiedy masz czas otwierać je, masz czas je czytać, zagłębiać, zastanawiać się nad nim, wtedy Duch Święty może wyjąć swój skalpel i pewne rzeczy poukładać we właściwy sposób w naszym życiu. Ale jest ciekawostka. W Nowym Testamencie jest kilka miejsc, w których jest mowa o tym, że dusza stoi w opozycji do ducha. Jest przeciwieństwem ducha. I proszę, tu wybrałem takie trzy miejsca. Pierwsze mamy w pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, 14 werset powiada tak. Człowiek zmysłowy, czyli duszewny, tam jest użyte greckie słowo psyche, bowiem nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego. Mamy opozycję? Mamy. Apostoł Paweł przeciwstawia ludzką, duszewną mądrość. Mądrości płynącej od Boga. Mówi, możemy filozofować. I tak by to można potocznie określić. Człowiek lubi filozofować. Tak se po swojemu, tak? Usiadł na kamieniu i myślał. Ale tutaj autor przeciwstawia i mówi, czym innym jest to ludzkie, duszewne, a czym innym jest Boże objawienie. Coś, co płynie z Bożego Ducha do naszego serca. Według Bożego Słowa ludzie duszewni to ci, którzy tkwią w sferze naturalnej i nie potrafią się otworzyć na Boże objawienie. Trzymają się kurczowo swojej duszewnej natury i nie pozwalają, żeby Duch Święty wkroczył i dał światło. Drugie miejsce to jest 15 rozdział 44-45. Zasiewa się ciało cielesne, czyli zmysłowe, czyli psyche, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. I 46. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie, duchowe było potem. Widzimy, jak Paweł mocno przeciwstawia te dwie dziedziny, te dwa obszary. Wskazuje na odniesienie tego, co duchowe, do Boga, zaś tego, co zmysłowe, na związek biologiczny życia z ziemią. To nie są dwa różne gatunki tej samej niewidzialnej rzeczywistości duchowej. To są dwie różne. I to tutaj apostoł Paweł bardzo wyraźnie, bardzo mocno, bardzo jednoznacznie podkreśla. Kolejne miejsce to Jakub 3,15. Powiada tak. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Tam kontekst jest taki, że tam jakieś problemy były i Jakub napomina. Nawołuje do miłości, do cierpienia. Mówi, kierujcie się tą duchową mądrością, a nie tą ziemską, zmysłową. Mądrość zmysłowa, duszewna, występuje między dwoma innymi przymiotnikami. Zwróćcie uwagę. Ziemska i szatańska. Bardzo mocne słowa. Ale w ten sposób pokazuje nam te różnice, tą odrębność, tą oddzielność można by w ten sposób również określić, jaką jest mądrość zmysłowa, ta duszewna, a mądrość pochodząca od Boga. Mamy Ducha Świętego w sercach naszych, Ducha, który chce nas wprowadzać we wszelką prawdę. Ale możemy kierować się duszą, zmysłowością. I ostatnie miejsce jest zawarte w liście Judy, 19 werset. I tutaj napisał w ten sposób. List Judy ma tylko jeden rozdział, więc powołujemy się na jeden werset. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, duszewni, nie mający ducha. Zmysłowy, duszewny to człowiek, który nie ma ducha. Postępuje kierując się wyłącznie ludzkimi kryteriami. Naturalną roztropnością. Może też używa przewrotności. Może kieruje się podstępem. Może nawet używa kłamstwa, żeby osiągnąć swoje cele. I nie jest to coś, co jest oderwane od chrześcijaństwa. Bo jeśli postępuję, jeśli żyję w duszy, to niestety jestem zdany na takie rozwiązania. Taki człowiek nie poddaje się kierownictwu Ducha Świętego. Według Ducha postępujcie, pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan, a nie będziecie postępowali według ciała. To są ważne wnioski, ważne prawdy płynące z Bożego Słowa. Muszę zrozumieć siebie, muszę zrozumieć swoją naturę, aby mógł we właściwy sposób funkcjonować, aby Boża łaska mogła w taki szeroki sposób funkcjonować w moim życiu. Ja myślę, że nie bez powodu to jest napisane. Przez wiele lat to omijałem, mówię, ja tego nie rozumiem, pewnie nic ważnego. Ale kiedy zacząłem się nad tym pochylać, kiedy zacząłem czytać, zastanawiać się, wołać, modlić się, nagle Bóg zaczął mi pokazywać, kim jest człowiek. Wiecie, to bardzo, ja mówię o sobie, bardzo mi pomogło, jeśli chodzi o moje problemy. Zacząłem inaczej patrzeć na krzyż Chrystusa, zacząłem inaczej patrzeć na siebie. Zacząłem również inaczej patrzeć na ludzi, którzy przeżywają problemy. Bo rozumiałem, co dzieje się w ich życiu. Dlaczego tak się dzieje? I trzeci ze składników ludzkiej natury jest wymieniony oczywiście w Tesaloniczan 5,23, to ciało. Ciało jest określane przez dwa słowa w grece. Soma i sarx. Soma jest użyte około 142 razy, a sarksk jest użyte 147 razy w Nowym Testamencie. I znów zadaję pytanie, czy to jest ważne? Czy to jakiś ważny temat, czy nieważny, jeśli autorzy Nowego Testamentu użyli tyle razy to słowo? Mają różne znaczenie. W języku polskim zazwyczaj, poza kilkoma przypadkami, są tłumaczone jako ciało. Po prostu. Ale mają różne znaczenie. I teraz przyjrzyjmy się. Grecki termin soma oznacza ludzkie ciało lub zwierzęce, lub roślinne nawet. Może również oznaczać osobę, istotę. Ma dość szeroki zakres znaczeniowy. Ale gdy przyjrzymy się w kontekście tego, o czym mówimy, soma rozumie się jako to ciało, fizyczne ciało, które mamy, którym funkcjonujemy. Głowa, ręce, żołądek, serce, to wszystko, to mięsko, którym jesteśmy obrośnięci, mięśnie, to wszystko to jest ciało. I Biblia określa to słowem soma. Drugi termin to jest sarx. Sarx określa to, co w człowieku się sprzeciwia Bogu, w jego ciele, czyli nasza grzeszna natura. Nasza cielesność, powiem bardziej dosadnie. Macie to? Bo ja to mam. Ja bym tylko odpuścił troszeczkę, to od razu się odzywa. I mówi mi, co ja mam robić, jak mam żyć, co najlepsze w moim życiu, do czego mam dążyć. I to nie ma nic wspólnego z Bogiem. To ma wiele wspólnego z tym światem. W liście do Rzymian apostoł Paweł tak o to powiedział. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Kilka lat, czy nawet więcej niż kilka lat zajęło mi na zrozumienie głęboko tej prawdy. Kiedy upadłem w jakiś grzech, to jedną z takich aspektów mojej modlitwy było: Boże, obiecuję Ci, że to było ostatni raz. I za jakiś czas z powrotem to samo. Aż doszedłem do ściany i mówię: może ja się nie narodziłem na nowo. Może coś ze mną jest nie tak. Ale wtedy Bóg bardzo mocno przemówił do mnie przez ostatnie dwa wersety 7 rozdziału i pierwsze dwa wersety 8. A mniej więcej kończy się tak: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Paweł krzyczy w rozpaczy. Mówi: jako faryzeusz całkiem fajnie mi szło, ale jak zostałem chrześcijaninem, koniec świata, nic nie pasuje. Co ja mam zrobić? Może podobnie jak ja myślał o zrezygnowaniu z chrześcijaństwa. Ale potem jest 8 rozdział. Teraz nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I Bóg odkrył przed nim głęboką prawdę, że jest coś wielkiego. A tym czymś jest dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. To On dokonał zwycięstwa. I naszym zadaniem nie jest stresowanie naszej silnej woli, ale naszym zadaniem jest zaufanie bezgranicznie Bogu w dokończone Jego dzieło na krzyżu. Dzieło, które zakończyło się Jego zmartwychwstaniem. I wraz z Nim umarliśmy i wraz z Nim zostaliśmy wzbudzeni. Do czego? Do czego? Do tego padołu starego? Do nowego życia. A nowe oznacza nowe, tak? Każdy z nas coś kupił sobie nowego. Przychodzisz do domu, rozpakowujesz, a tu jakiś stary, na przykład, nie wiem, telewizor ze śmietnika ładnie zapakowany. Nic się nie zmieniło, taki to ja już mam. Nie, nowe, zupełnie nowe, nieużywane, nowiuteńkie. I to nowe jest w nas. I wiecie, to jest piękne. To jest cudowne. Odkryć tą wielką prawdę i żyć nią na każdy dzień. Soma, czyli nasze ciało, jest dobre. Ono jest dobre. To jest nasze mieszkanie. Należy o nie dbać. Należy je pielęgnować. Należy je wykąpać od czasu do czasu, nakarmić dobrze, pozwolić mu się wyspać, tak? Dać mu trochę przyjemności, wziąć go w góry, przećwiczyć go trochę. Należy mu się to wszystko. Niech pooddycha świeżym powietrzem, aby znów cały tydzień mogło normalnie funkcjonować. Ono jest dobre. Ale sarks, ta grzeszna natura, namiętność, która mieszka w członkach naszych, jak napisał apostoł Paweł, to jest nasz problem. Ale dobra wiadomość znów jest taka, znów możemy spojrzeć na krzyż Chrystusa. To nie ten, ale on symbolizuje. A ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i żądzami. Boże Słowo mówi jednoznacznie, że umarliśmy dla sarks. Zostaliśmy wzbudzeni dla Chrystusa, aby być z Nim. Aby żyć z Nim i dla Niego. To są bardzo głębokie prawdy. Chrześcijaństwo to nie jest walka z samym sobą. Chrześcijaństwo to jest stanie w wierze na Bożym Słowie, które opiera się na doskonałym, dokończonym dziele Jezusa Chrystusa. Nie pokonałem ani jednego grzechu. Jestem może tu najsłabszy w tej sali, jeśli chodzi o silną wolę. Ale nauczyłem się jednego. On jest ze mną i jest we mnie. I kiedy coś szwankuje, idę do Niego. I mówię: Panie, z tym sobie nie radzę. To panuje nade mną, a ja chcę być wolny. Ja chcę kochać Ciebie czystym, szczerym sercem. Sarks. Zła wiadomość jest taka, że Sarks będzie z nami do końca życia. Dlatego niektórzy chrześcijanie, dopóki czytali Biblię, modlili się, żyli blisko Pana, mówili, o, wszystko działa, fajnie, odnoszę zwycięstwo. Nagle odłożył Biblię na półkę, modlitwę. A, w niedzielę się pomodlę na nabożeństwie. I oczywiście może nawet tydzień, miesiąc. Niektórym się udało pół roku tak przeżyć, ale potem jest łup. I drama. Co się stało? Dlaczego mnie to spotkało? Pastor Mirek często podkreśla, dlaczego. To jest ważne, abyśmy żyli w Bożym Słowie. Abyśmy w Nim trwali. Bo w Nim jest moc, aby nas przeprowadzić przez każdą sytuację. Niezależnie, co będzie się działo w Twoim życiu. Nawet ten ostatni oddech na tej ziemi możesz przeżyć z radością, bo idziesz do Pana. A możesz trzymać się poduchy, aż ją podrzesz, bo cię zabierają stąd. Wszystko jest w Bożym ręku. Ale musimy we właściwy sposób patrzeć na swoje życie, na siebie, na swoje ciało, na swoją duszę i na swojego ducha. Nie możemy tutaj szukać jakichś kompromisów. I drodzy, na koniec przygotowałem taką planszę. Chciałbym was z tym obrazem rozpuścić do domu. Człowiek jest duchem. Posiada duszę i mieszka w ciele. Człowiek jest duchem. Posiada duszę i mieszka w ciele. Najprostsza definicja pod słońcem, kim jest człowiek. Człowiek nie jest ciałem i posiada ducha i duszę, tak? To jest nieprawidłowa definicja. Człowiek jest duchem. Posiada duszę i mieszka w ciele. Nasz duch jest naszym jestestwem. Twój duch to jesteś ty. Za tydzień troszeczkę sobie powiemy, bo jest jeszcze takie określenie jak serce. Co to jest, tak? Będziesz miłował Pana Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, a więc to nie jest dusza. Z całej swojej myśli, a więc to nie jest twój umysł. I z całej twojej siły. Co to jest? Co to znaczy, że mam Boga miłować z całego serca? Widzimy, że jest to złożone, ale to już tak awansem na następny tydzień. Nasz duch jest naszym jestestwem. To jesteś ty. I ty posiadasz duszę, posiadasz ciało, posiadasz emocje, posiadasz umysł. To wszystko posiadasz, ale ty jesteś tą duchową istotą. I w twoim sercu wszystko się zaczyna, dlatego też Księga Przysłów czy Psalmu, bo już teraz mi się myli, powiada pilniej niż wszystkiego innego strzec swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Widzicie, jak to się pięknie układa? Duch i dusza mogą stać w opozycji wobec siebie. Chrześcijanin może wieść tak zwane zmysłowe, duszewne życie. I to, jak powiedziałem na początku, w naszej kulturze jest to bardzo mocno osadzone. Ale potrzebujemy się otworzyć na Ducha Świętego, który jest w nas, który jest pośród nas. I wyciągnąć rękę po Boże Słowo. A On będzie mówił do nas. I będziemy świadkami cudownych rzeczy, które Bóg pragnie nam pokazać. Dlatego chciałbym zachęcić tymi słowami. Za tydzień spróbujemy spojrzeć na człowieka troszeczkę z innego punktu. Biblia powiada, że jesteśmy świątynią Bożą. Co to znaczy? Jest pewien obraz, który też bardzo mocno mi pomógł zrozumieć pewne rzeczy. Dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej? I o tym chciałbym za tydzień powiedzieć. Dzisiaj chciałbym, abyście ten obraz zabrali ze sobą, myśleli, przyglądali się sobie, zastanawiali się nad sobą, obserwowali siebie, modlili się o Boże zrozumienie, a Bóg będzie was prowadził w tym wszystkim. będzie objawiał, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub Syn Człowieczy, że go nawiedzasz. Jakże piękna modlitwa, którą polecam każdemu. Boże, kim ja jestem? Kim ja jestem? No, odpowiedź jest niesamowita. Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję, że zechcieliście wytrzymać tyle czasu. Ja wiem, że to są trudne rzeczy, ale przejdźmy przez nie. Poukładajmy sobie pewne rzeczy, a na pewno będzie dużo, dużo łatwiej w naszym życiu. Czy możemy powiedzieć amen?